Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi. Drodzy Państwo, na dzisiaj przypada kolejna część rozważania katechizmowego na temat celebracji sakramentalnej Misterium Paschalnego. Dzisiaj krótkie rozważanie na temat roli świętych obrazów w celebrowaniu liturgii, numery katechizmu od 1159. Święty obraz, ikona liturgiczna, przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie może ona przedstawiać niewidzialnego i niepojętego Boga. Dopiero wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową ekonomię obrazów. Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawiać na obrazie to, co zobaczyłem z Boga, z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana. Tak pisał święty Jan Damasceński w swojej modlitwie o uwielbieniu, o czczeniu świętych obrazów. Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie. Mówiąc krótko, pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych, jak ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu, jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego wcielenia Słowa Bożego, oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają. Wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa. Dotyczy to także świętych obrazów Matki Bożej i świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. Ukazują mnóstwo świadków, którzy nadal uczestniczą w zbawieniu świata i z którymi jesteśmy zjednoczeni, zwłaszcza podczas celebracji sakramentalnej. Przez ich wizerunki objawia się w naszej wierze człowiek stworzony na obraz Boga, przemieniony wreszcie na Jego podobieństwo, a nawet aniołowie włączeni także w dzieło Chrystusa. Idąc jakby królewskim traktem za boskim nauczaniem świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty, orzekamy z całą stanowczością i troską, że przedmiotem kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy, malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane w inny sposób, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym, czy na szatach, na ścianach, czy na desce, na domach, czy przy drogach, z wyobrażeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, a także świętej Boga Rodzicy, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i sprawiedliwych. To kolejny fragment orzeczenia Soboru Nicejskiego II. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury pobudza me serce do oddawania chwały Bogu. Kontemplacja świętych obrazów połączona z medytacją chwały, w medytację Słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych należy do harmonii znaków celebracji, aby celebrowanie misterium wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój wyraz w nowym życiu wiernych. Drodzy Państwo, w czasie tego rozważania słyszeliśmy cytaty orzeczenia dogmatycznego Soboru Nicejskiego II, czy też fragmenty homilii świętego Jana Damasceńskiego. To zaledwie taki niewielki ułamek tego całego dorobku teologicznego pierwszych wieków Kościoła, gdy rzeczywiście wybuchł spór na temat czci obrazów. To zjawisko znane pod nazwą ikonoklazmu, gdzie takie bardzo radykalne prądy w kościele wczesnych wieków przyniosły nawet sytuację tego rodzaju, że wyrzucano ze świątyń, palono święte ikony, ponieważ niektórzy uważali, że to sprzeciwia się trzeciemu przykazaniu Boga, Bożemu. Tym niemniej te prądy, takie naiwne i proste, zbyt uproszczone rozumienie Bożych przykazań, zostały przezwyciężone na soborach, zostały przezwyciężone właśnie tymi, chociażby ta definicja dogmatyczna Soboru Nicejskiego II jest wyrazem przezwyciężenia tych naiwnych, uproszczonych wizji Bożych przykazań. Otóż zauważmy, że Bóg, który jest niewidzialny, jest w Nim, jak mówi święty Paweł, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jednakże już nawet w Starym Testamencie mamy scenę, kiedy Mojżesz poczuł lęk, gdyż rozmawiał z Panem twarzą w twarz. Jak sam powiedział, widziałem Boga i na pewno będę musiał umrzeć. A zatem ten, który jest niewidzialny, jest przez człowieka fizycznie doświadczalny. Możemy go doświadczyć, człowiek może rozmawiać z nim twarzą w twarz. Może powiedzieć, widziałem Boga. Hiob w swojej modlitwie powie, że to jednak oczyma ciała będę widział Boga i to ja osobiście, ja go zobaczę. Wyraził taką nadzieję, która spełni się, czy którą mamy, każdy z nas ma szansę jej spełnienie osiągnąć w życiu wiecznym. Pan Bóg, który z jednej strony jest niewidzialny, ale z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy to, przywołując te przykłady ze Starego Testamentu, rozmawia z człowiekiem twarzą w twarz. W sposób ostateczny dokonuje objawienia siebie, także w tym wymiarze fizycznym, pokazania się człowiekowi poprzez wcielenie, poprzez dzieło wcielenia. Rodzi się jako druga osoba Boża, Syn Boży, Jezus Chrystus. I jak powiedzą później apostołowie, my, którzyśmy oglądali Go, z Nim chodziliśmy, słuchaliśmy Go, jedliśmy z Nim i piliśmy, my dajemy o Nim świadectwo. A zatem jest to ktoś dotykalny, ktoś widzialny, I stąd też przedstawienie, czy opis tego, jak on wyglądał, to znaczy nie chodzi tutaj tylko o jakąś tam fotograficzną dokładność, ale chodzi tu o to, żeby ukazać, kto to jest w ogóle. Jest takie wyobrażenia, są nie tylko możliwe, nie tylko dozwolone, ale wręcz konieczne. Idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu Ewangelię. Oczywiście, jeżeli głosić wszelkiemu stworzeniu, to trzeba także przyjmować wszelkie sposoby, aby jak najskuteczniej dotrzeć do umysłów i serc tegoż wszelkiego stworzenia. Stąd też od początku chrześcijaństwa mamy przykłady wizerunków, mamy przykłady jakichś nawet czasem symbolicznych malowideł, czy to są najpierw symbole ryba, później krzyż, czy też takie symbole z liter greckich, czy też postać dobrego pasterza, albo później rybaka. To wszystko jakoś ukazywało, szczególnie ta postać dobrego pasterza, która wskazywała na Chrystusa, który jest naszym pasterzem. To było już jakieś wczesne wyobrażenie Jezusa Chrystusa. Ale zauważmy, że ta wielka sztuka chrześcijańska, jaką podziwiamy, wpatrując się, kontemplując te najstarsze, czy później, późniejsze ikony, ona jakby w najdoskonalszy sposób wprowadziła w życie właśnie tę zasadę, że my przedstawiamy na ikonie, na świętym obrazie, w świętym wizerunku postać Jezusa Chrystusa, czy innych świętych, czy Matki Najświętszej, ale przedstawiamy w taki sposób, nie po to, żeby zrobić tam komuś zdjęcie, tak jak dzisiaj my mamy tak dużo, taka jest łatwość fotografowania, filmowania, każdy ma aparat, kamerę w telefonie, czy gdzieś tam indziej i robi zdjęć mnóstwo. Nie wiem, czy wszyscy później jakoś mają pomysł na to, co dalej z tym później robić. No bo są różne rzeczy na tych zdjęciach, jakieś tam, niektóre są udane bardziej, inne mniej, na jednych jest za mało światła, na innych za dużo, jedne są mniej ostre, drugie poruszone. Natomiast jak chodzi o święte ikony i to, co pokazała ta sztuka bizantyjska, to jest tutaj, nie chodziło wcale o tę dokładność fotograficzną tych rysów twarzy, bo zauważmy, że każda jakoś tam inaczej przedstawia, albo jest tu pewna forma nadana, narzucona z góry. Ale dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzi o to, żeby pokazać wnętrze, żeby ukazać poprzez, żeby taka ikona, taki obraz poprzez tę swoją widzialną postać był niejako pomocą, wskazówką, bramą dla umysłu i serca tego, który ten obraz ogląda, do wejścia w rzeczywistość niewidzialną, do rozpoznania w wizerunku Jezusa Chrystusa, do rozpoznania osoby, Jego osoby jako Bożego Syna. I stąd też były pewne ścisłe kanony, zasady, jak należy, jakie elementy, jakie szczegóły muszą znaleźć się na każdej z takich ikon. Oczywiście byli powiedzmy dobrzy rzemieślnicy, którzy takie obrazy produkowali, ale byli też wspaniali, wielcy artyści, którzy pozostawili po sobie to wielkie świadectwo głębi życia religijnego. No popatrzmy także na tę sztukę, na te obrazy tradycji zachodniej, które są zupełnie inne od tej sztuki bizantyjskiej, od ikon, ale no możemy także i tutaj wskazać na podobny sposób myślenia. Choć owszem, tutaj mamy taką sztukę bardziej realistyczną. Gdy na przykład wejdziemy do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, od razu po prawej stronie naszą uwagę zwróci marmurowa rzeźba Pieta Michała Anioła. Bardzo realistycznie przedstawione postać Matki Najświętszej, na kolanach swych trzyma już martwe ciało Jezusa Chrystusa, co dopiero zdjęte z krzyża. I tutaj znowu można stanąć przed tym dziełem, można podziwiać ten kunszt artysty, można także budować się tą wielką techniką, pociągnięć każdego pociągnięcia dłutem, później jakieś dopracowania do najdrobniejszego szczegółu, ale gdy tak stajemy przed tym dziełem i skupiamy się jedynie na tym, to po krótkim czasie od razu przekonamy się, że to nie wystarcza. Że tutaj musimy pójść dalej w naszym rozważaniu, w naszej kontemplacji. Musimy zobaczyć tę bardzo piękną twarz młodej kobiety, która trzyma na swych kolanach martwe ciało Jezusa. I musimy wpatrzyć się także w te rysy, zapytać samych siebie o przyczynę tego smutku na jej twarzy. I stąd już jest, i tu już jesteśmy u progu odkrywania tej wielkiej duchowej rzeczywistości, tak jakoś zamkniętej wspaniale przez Michała Anioła w bloku bądź co bądź zimnego marmuru. I to jest właśnie sens obrazów, sens wyobrażeń takich materialnych, świętych postaci w chrześcijaństwie. No niby ktoś powiedział, że przykazanie Boże nam zakazuje tego i wziął młotkiem taką pietę potłuk. Uznalibyśmy go wszyscy, zresztą taka próba miała kiedyś miejsce niestety. No wszyscy uznalibyśmy go zgodnie za człowieka niespełna rozumu albo jakiegoś barbarzyńcę, który w ogóle nie potrafi obcować ze sztuką. Dla którego sztuka jest jakąś jeszcze ziemią nieznaną. Dlatego właśnie, że każdy wizerunek, ten święty, ten malowany czy wytworzony pod natchnieniem, bo przecież taki Michał Anioł, oprócz tam różnych szczegółów z jego życia, które można by tu przytaczać, ale to był człowiek przede wszystkim zafascynowany dziełem zbawienia, który chciał w jakiś sposób taki nowoczesny czasy, ale bliski człowiekowi także dotrzeć do niego z tymi prawdami. I zauważmy, rzeczywiście sztuka pełniła i nadal pełni taką funkcję w liturgii, funkcję katechezy. Te obrazy święte, które my przychodzimy do kościoła na mszę świętą, zanim jeszcze ona się rozpocznie, mamy przed sobą wizerunki świętych, wizerunki jakichś scen z Ewangelii, czy odnoszących się do życia Kościoła. I to jest katecheza, to jest przypomnienie. Być może tak przyzwyczailiśmy się, automatycznie widzimy jakieś takie sceny na tych obrazach umieszczone, ale warto zainteresować się, co to jest, jak to było, do czego się ten obraz odnosi, który ja tak od już wielu lat widzę w kościele, patrzę się na tenże obraz. Bo to ma nas też pogłębić, bo to ma nas, dla nas być też tym przekazem najprostszym, najbardziej podstawowym przekazem czy prawd ewangelicznych, czy wydarzeń z historii Kościoła. patrzymy na wizerunki świętych i one zawsze są przedstawione z jakimiś atrybutami, symbolami i to nam może wskazać na to, możemy potem jakoś odgadnąć, który to jest święty przedstawiony na tym obrazie. Prawda, mężczyzna wspierający się na mieczu z brodą, no to zapewne święty Paweł. Pytanie, dlaczego z mieczem? Także i to już nas może sprowokować do pogłębienia i zapoznania tej całej wielkiej, wspaniałej tradycji chrześcijańskiej. Nie bójmy się zatem, drodzy słuchacze, tego, że my również posługujemy się różnymi wizerunkami dla okazania czci Bogu, że posługujemy się tymi świętymi obrazami dla pogłębienia naszego życia duchowego, czyli naszej wiary, naszej więzi z Bogiem, przez jakoś pogłębienie też naszej wiedzy, znajomości tychże spraw. Nie bójmy się tego, wprost przeciwnie. Nie wyobrażam sobie, żeby w jakimś domu zabrakło wizerunku Krzyża Świętego, Matki Bożej, no czy jakichś innych świętych. Gdybyśmy na ścianach mieli tylko i wyłącznie miejsce dla pięknych widoków, czy jakichś martwych natur, które nas zachwycają swoją kolorystyką, dlaczego nie może się tam pośród tychże pięknych obrazów znaleźć także wizerunek Matki Bożej, czy wizerunek naszego świętego patrona. Niech to będzie także wyraz naszego bogatego życia duchowego. Zresztą, gdy dokonujemy poświęcenia różańców, czy medalików z Matką Najświętszą, czy jakichś innych dewocjonaliów, jakichś obrazów świętych, bardzo często w tej formule modlitwy poświęcenia jest taka prośba do Boga za tego, który będzie się pobożnie posługiwał tym obrazem, aby został przez Boga wysłuchany i aby towarzyszyła mu opieka świętego patrona, który przedstawiony jest na tym obrazie. Niech zatem tak zawsze dzieje się w naszym życiu.